Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, dzisiaj gościem w Konwersatorium, właściwie współuczestnikiem dzisiejszego Konwersatorium jest dr Michał Gołębiowski, bywały już w Konwersatorium literaturoznawca. Dzień dobry Michale.
Tak. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Nasi stali słuchacze dobrze wiedzą, że w Konwersatorium mamy już od dawna coś w rodzaju rozmów o wielkich książkach, księgach. Tyle tylko, że do tej pory zaniedbywaliśmy tak naprawdę literaturę piękną. To były książki właściwie wyłącznie z dziedziny filozofii, teologii, nauk społecznych. Tak to się układało, a dzisiaj przechodzimy właśnie do innych półek i będziemy rozmawiali o wielkich książkach, ale też w jakimś specyficznym sensie. Wielkich książkach, wielkiej literaturze, wielkich auktores, wielkich autorach. Czasami w sposób oczywisty tutaj się pojawią, bo dobrze są pamiętani, czasami nie czytani, ale pamiętani, a czasami właśnie również i zupełnie niepamiętani. Powiem Państwu otwarcie, że ta biblioteka, którą właśnie tutaj dla Państwa zaczynamy otwierać, otwieramy, to jest zespół książek, który gdzieś tam w erze helenistycznej i potem w średniowieczu i jeszcze troszkę dalej był pewną codziennością wręcz szkolną. Chcemy do tych właśnie lektur nawiązać, których losy czasami właśnie są takie, że na pewno każdy o nich słyszał, ale takie również o których właściwie mogę powiedzieć, na pewno Państwo nikt nie słyszeli, albo raczej Państwo nie słyszeli. Jeśli ktoś nie jest specjalistą, badaczem, to pewnie nie słyszy. A nie zawsze to znaczy, że mamy do czynienia z autorem gdzieś zupełnie egzotycznym, dalekim i tak dalej. Dzisiaj więc rozmowa o satyrze, dlatego, bo rozmowa o jednym z najwybitniejszych rzymskich satyryków, o Persiuszu. Słyszeli Państwo o Persiuszu? Jest na okładce tomu, który mam przed sobą, tomu tłumaczeń Jana Sękowskiego, wydanego już w dobrych parę dziesiątków lat temu. Persiusz w towarzystwie jeszcze dwóch innych wspaniałych, Horacego i Juvenalisa. Mam taką nadzieję, że wszyscy słyszeliśmy o Horacym i Juvenalisie, ale mało nadziei, że słyszeliśmy o Persiuszu. Ale zanim o nim będziemy rozmawiali, zanim do niego przejdziemy, zanim troszkę więcej o nim informacji, to powiedzmy sobie tak. Wchodzimy tutaj w literacką krainę satyry, tak jak powiedziałem. Co to jest satyra?
Ja może odwołałbym się, odpowiadając na to pytanie, do takiej może intuicji współczesnej, a z drugiej strony do intuicji z dziedziny antropologii kultury czy antropologii literatury, bo oczywiście sama nazwa satyry, satyr czy satyry odwołuje nas do bożka satyra, który akurat kojarzy nam się i myślę, że słusznie z taką mało elegancko wyglądającą częścią tego panteonu greckiego. Raczej satyr był tą postacią, która burzy ład niż go ustanawia. Raczej wprowadza pewnego rodzaju chaos poprzez być może ukazanie samego człowieka jako kogoś, kim sami ludzie nie chcieliby siebie oglądać, jako kogoś, kto jest widziany bardziej w kategorii zwierzęcia ludzkiego niż takiego człowieka ukształtowanego wedle tych wzorców greckich czy rzymskich. I z drugiej strony satyra no, jednak uderza w ten styl niski. O tym, czy rzeczywiście w realizacji właśnie tych rzymskich satyr, zwłaszcza późno rzymskich było i tutaj w kontekście Persiusza, to powiemy sobie za chwilę. No ale właśnie satyra byłaby takim gatunkiem literackim, który z jednej strony kumuluje w sobie tę skargę na człowieka, skargę na to, kim człowiek jest, a z drugiej strony pewnego rodzaju taki nerw moralny, ponieważ właśnie satyra nie istniałaby, gdyby nie pewien cel, który ona sobie zamierzyła, a mianowicie uskarża się na to, że człowiek nie jest tym, kim powinien być. I tutaj wspomniałem o tym, że ta odpowiedź też gdzieś tam dotyka też tych rejestrów antropologii kultury, czy antropologii literatury. I rzeczywiście, no, jeżeli spojrzymy na całą rozciągłość kultury europejskiej, to zobaczymy pewnego rodzaju instytucje wręcz kulturalne, zwłaszcza w tej dobie wczesno-nowożytnej, które gdzieś wyrastały z satyry. Na przykład w renesansie mieliśmy taką instytucję dość ciekawą jak bicz książąt, czyli takich nadwornych pisarzy, poetów, którzy trochę inaczej niż błaznowie, którzy obśmiewali w taki sposób bardziej może rozrywkowy, aczkolwiek trafny też etycznie, moralnie, pewne nawyki, które można było zaobserwować na dworze czy w mieście, no to jednak tutaj ten bicz książąt to była pewna instytucja, która polegała na tym, że wybrani intelektualiści, poeci, pisarze, którzy mieli autorytet właśnie w ówczesnym społeczeństwie, wytykali wady wszystkich grup społecznych, jak gdyby poprzez to również ukazywali równość człowieka wobec tych wad, które wynikają z natury właśnie ludzkiej. Z drugiej strony na przykład w XIX wieku mieliśmy również taką formułę powieści jako zwierciadła, czyli tak jak Stendhal tutaj mówił, że powieść jest właśnie tym lustrem, które jest obnoszone po dziedzińcu i również jego powieści pokazują w takim trochę krzywym zwierciadle te wszystkie najgorsze cechy ludzi, którzy chcieliby widzieć siebie raczej jako dystyngowanych, wysublimowanych i tak dalej. Więc odpowiadając tak powiedzmy definicyjnie satyrą, nazwałbym taką formę pisania literatury, która z jednej strony nie powstrzymuje się przed takim jasnym, wręcz groteskowym wykazywaniem win czy wad ludzi jako ogółu, ale równocześnie jednak jest pewnego rodzaju takim zwornikiem myśli moralnej. To znaczy jest jednak taką formą literatury, która ma nas wstrząsnąć tym, że jesteśmy śmieszni, a powinniśmy być kimś innym.
W kategoriach źródłowo-klasycznych rozumiem, że satyra wyrasta z tego obszaru literatury, nazwijmy to początkowo bardziej dwuznacznej. To znaczy tej, która zamiast pokazywać to, co w człowieku i odnosi to do człowieka, co wzniosłe, górne i tak dalej, pokazuje pewną śmieszność, albo dwuznaczność, albo właśnie taką, że coś nie pasuje, a stąd rodzi się śmieszność, bo jakieś rzeczy niepasujące do siebie umysł ludzki bardzo często uchwytuje właśnie umysł ludzki jako coś śmiesznego albo łatwego do również obśmiania. Ale czy w takim razie satyra jest sama z siebie skazana bardziej na to, że jest literaturą bardziej umoralniającą? Nie wiem, tam czytamy satyry Ignacego Krasickiego, widzimy taki cały program, prawda, pewnego umoralnienia i tak dalej. Czy też jest literaturą taką sowizżalsko-wszeteczną, która pokazuje, jak śmieszni są ci, którym na przykład podlegamy, albo którzy nam nami rozkazują. Znaczy to, czy możemy po prostu mówić o tym, że satyra jest i taka? No?
Tak, ja myślę, że satyra z samej swojej istoty gdzieś lokuje się po środku. Dlatego, że z jednej strony właśnie twórcy satyr to nie są, czy mówiąc tutaj o tych, których pamiętamy, to nie są jakby twórcy pośredni, prawda? To nie są jacyś twórcy mniejszej miary. To znaczy, chociażby wśród tego kanonu poetów rzymskich, tak naprawdę autorami satyr bardzo często są twórcy, którzy równocześnie używali tego stylu wysokiego.
Horacy, prawda?
Tutaj tak, chociażby. A z drugiej strony, no ja tutaj może odwołam się do takiego też dwuznacznego źródła akurat myśli współczesnej, to znaczy do Ericha Fromma, który stwierdził, że jakby w dziejach myśli europejskiej daje się zauważyć takie ciekawe napięcie pomiędzy tą świadomością, że człowiek poprzez swoją wyprostowaną postawę niejako oddziela się od świata natury i ta wyprostowana postawa jest niejako taką fizyczną reprezentacją jego stosunku moralnego, etycznego do otaczającego go świata, a z drugiej strony wciąż pozostaje w tej sferze jednak fizjologicznej, którą dzieli ze zwierzętami. To zresztą też jest bardzo bliskie tej antropologii świętego Augustyna, który mówił, czy też Pascala, który mówił, że człowiek jest kimś pomiędzy aniołem i bestią, prawda? Myślę, że satyra poprzez tą swoją przesadę właśnie odwołuje się do tego najniższego rzędu skojarzeń, to znaczy właśnie do tego świata natury, jednocześnie starając się przypomnieć o tej wyprostowanej postawie człowieka.
Będąc jakoś jednym gatunkiem, bo tak się ostatecznie ją traktuje, satyra jest, oczywiście rozumiem, nabiera rozmaitych kolorów w zależności od tego, jaka materia tutaj jest bardziej przedmiotem tych żartów, czy też czasami gorzkich żartów, prawda? Satyra polityczna, satyra obyczajowa, jakaś satyra społeczna, wszystko to jest gdzieś gdzieś w sprawach ludzkich, ale rozumiem, że daje się czasami u poszczególnych autorów wyznaczyć takie granice, a czasami wręcz mamy, prawda, autorów, którzy w jakiejś dziedzinie celują, prawda, gdzie indziej kompletnie ich nie interesuje, prawda? No, satyra polityczna będzie jakoś różna od takiej, mocno różna od takiej zwykłego zauważania satyrycznego pewnej śmieszności, codzienności zwykłych zjadaczy chleba, prawda?
Tak, bo to też wynika z tego, że właśnie ci twórcy piszący satyry bardzo często po prostu poważnie przykładali się do swojej pracy. To znaczy autor, któremu szczególnie bliska była właśnie ta sfera, może powiedzmy, polityczna, tutaj zauważał właśnie pewne obszary działalności ludzkiej, co do których etyczności miał wątpliwość. To pokazuje, że autorzy satyr nie mieli jedynie w sobie, pisząc te swoje utwory, jedynie idei tego, żeby obśmiać czy skrytykować, ale właśnie, żeby było to ukierunkowane na to, jak poszczególny stan, czy jak poszczególna sfera działalności ludzkiej powinna wzorcowo wyglądać. Miała po prostu satyra ten aspekt wychowawczy.
Mamy wielką również tradycję satyry w literaturze polskiej, prawda? Właściwie można powiedzieć, że od samego źródła, kiedy ona się usamodzielnia, czy daje już własne objawy życia, to mamy już w twórczości wielkich również ten nurt satyry, czy to u Kochanowskiego, czy później Opaliński. No, wspominałem, to już skaczemy bardzo. Ja sobie pozwalam skakać. Czy to Ignacy Krasicki, prawda? To są te rzeczy, które akurat do nas w większości jakoś docierają. Ale to jest o wiele bogatszy świat, prawda?
Tak, bo nawet odwołując się do tej wcześniejszej literatury europejskiej, na przykład jeśli chodzi o Boską Komedię Dantego Alighieri, która jest przecież takim monumentalnym dziełem średniowiecza, mówi się, że Boska Komedia jest tak naprawdę takim literackim zamknięciem epoki scholastyki, no to w pierwszej księdze dotyczącej piekła również mamy elementy satyry, co być może nie widać w tych starszych przekładach, w tych nowszych już bardziej, chociażby ten język satyryczny. No ale dlaczego akurat właśnie piekło tutaj jest satyrycznie przedstawione? Właśnie dlatego, że zejście do tego niskiego stylu pokazuje zdegradowanie ludzkiej natury właśnie w tymże piekle, ale jednocześnie jest swego rodzaju takim remedium na strach przed właśnie tymi ogniami piekielnymi, prawda? Jest jak gdyby obśmianiem tej rozpaczy, która właśnie tam panuje z perspektywy właśnie człowieka, który jednak zmierza do Boga. Z drugiej strony na przykład w tragediach Szekspira, chociażby w Hamlecie, mamy elementy właśnie satyryczne, które są wymierzone przeciwko tej kulturze renesansowej. Więc satyra, ona obsługiwała, że tak powiem, wiele takich funkcji, które literatura miała w ramach właśnie takiego, tak jak wspomniałem, pewnego rodzaju takiej pobudki etycznej, pobudki moralnej.
Ale jeśli dzisiaj używamy tego określenia satyra, albo mówimy o satyrykach, to bardzo często w tym świecie kultury nowoczesnej zdaje się, jakbyśmy mówili zupełnie o czymś innym, prawda? Już nie o potoczystych, ciętych, pełnych iskrzenia żartów na różnym poziomie różnego rodzaju poezjach, tylko raczej już mówimy bardzo często o ludziach, którzy po prostu wychodzą na scenę i uprawiają tak zwaną satyrę, improwizowaną jakąś mowę wiązaną, czy jakieś dialogi. To trochę kabaret, prawda? Tak, dzisiaj.
Tak, właśnie miałem powiedzieć, że trochę ta różnica pomiędzy satyrą klasyczną, czy satyrą w tej tradycji literackiej, a tą satyrą, którą rozumiemy dzisiaj, taką aktualną, jest przypominająca tą różnicę pomiędzy kabaretem, powiedzmy, międzywojennym, a kabaretem współczesnym. To znaczy te instytucje jak gdyby obecnie zostały zaskarbione czy wzięte pod jarzmo publicystyki zazwyczaj, czy czystej rozrywki. Natomiast już przestaje być takim zwornikiem społecznego głosu z tej perspektywy naprawiania rzeczywistości.
Nie wyszło nam optymistycznie na razie, ale myślę, że na tyle bogato, że możemy w tym momencie zrobić sobie pauzę, a za chwilę po przerwie zająć się naszym bohaterem głównym, daniem głównym, że tak sobie pozwolę powiedzieć, Persiuszem.